czas na reportaż. Witam, Wanda Wasilewska. Na Starym Rynku w Poznaniu właśnie rozpoczyna się inauguracja Poznańskiego Tygodnia Różnorodności. Poznań jest miastem przyjaznym dla każdego, niezależnie od wieku, stopnia sprawności, wyznania czy pochodzenia. Każdy z jego mieszkańców mierzy się z innymi wyzwaniami. Tydzień Różnorodności to doskonała okazja, by się lepiej poznać, podkreślają organizatorzy. Z tej okazji zapraszam do wysłuchania opowieści Weroniki i Jerzego Janiaków, małżeństwa w spektrum autyzmu, życie na stand-upie. Posłuchajmy.
Jednym z hałasów codziennych jest hałas przy robieniu sobie kawy. Rano, po małym rozbudzeniu, jestem w stanie dużo lepiej znieść ten dźwięk niż na przykład wieczorem, kiedy jestem zmęczona. Ale czasami bywa odwrotnie.
Wyobraźmy sobie człowieka, który nie potrafi rozdzielić, które dźwięki chce słyszeć, a które nie, tylko słyszy wszystkie jednocześnie. Siedzimy w sali, słyszymy jednocześnie zegarek, słyszymy chodzące laptopy, tak, słyszymy to, co się dzieje za ulicą, tak, słyszymy gdzieś psa szczekającego i nie potrafimy się skupić na jednym dźwięku, tak jakby na przykład w rozmowie, tylko mimowolnie słyszy się wszystko. W stand-upie to jest, ludzie wychodzą na scenę, opowiadają historie ze swojego życia, ale tak naprawdę nie wiesz, czy to są historie z ich życia, czy to nie jest wymyślone pod występowaniem. To życie w spektrum trochę na tym samym polega. To znaczy, jak wychodzimy z mieszkania, to musimy zacząć grać to, czego ludzie od nas chcą. To jest po prostu męczące. Tak, kiedy cały czas trzeba robić to, co jest oczekiwane, co powinno być ok. Nie można tak do końca wyrazić siebie na 100%. I potem wraca się do domu, jest się padniętym. I potem kolejny dzień.
No bo tak naprawdę autyzmu się nie da zobaczyć, tak? Co najwyżej może w jakichś ruchach, zachowaniach, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy tak naprawdę na swój sposób trochę aktorami. Żyjemy w normalnym środowisku i musimy grać tych neurotypowych, tak? Bo nikt i tak nie zrozumie jakichś naszych specyficznych rzeczy. A wręcz mamy czasami gorzej niż osoby niżej funkcjonujące, bo osoba niżej funkcjonująca, na przykład z autyzmem, no widać, że jest to zaburzenie, tak? Że coś jest na rzeczy. U nas tego na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać, tak? Ja powiem tak, ja skończyłem studia pedagogiczne i prawie nikt nie wiedział, że ja coś mam. Ale my musimy cały czas tych neurotypowych grać.
Tytuł tygodnia. Książka o człowieku w spektrum autyzmu. Weronika i Jerzy Janiakowie. Czyta Janusz Stolarski.
Weronika i Jerzy. Jesteśmy parą młodych, neuronietypowych dorosłych, dziennikarką i pedagogiem. Jako wolontariusze poznańskich organizacji Fundacja Fiona oraz Fundacji Aktywnych Furia od lat wspieramy rodziców dzieci w spektrum autyzmu, a także same osoby neuronietypowe. Neuronietypowość w naszym rozumieniu jest sumą nie tylko wielu twarzy, wyjątkowości, potencjałów, ale też trudności. Przekonujemy się o tym w naszej pracy i w codziennym doświadczeniu rzeczywistości. Jako małżeństwo osób o zbliżonym neurotypie mamy to szczęście, że lubimy przyglądać się rzeczywistości w podobny badawczo-fenomenologiczny sposób. Jak osoby w spektrum postrzegają świat, ludzi i rzeczywistość? Wyobraźcie sobie, że wasze życie codzienne, interakcje w pracy, szkole, czy nawet niezobowiązująca rozmowa z ekspedientką wygląda jak nieustanne ćwiczenie się w używaniu obcego języka. Osoba w spektrum jest kimś w rodzaju obcego we własnym kraju. Ludzie o klasycznym neurotypie automatycznie wchodzą w relacje społeczne, odruchowo przyswajają zasady współżycia społecznego, szybko się uczą. jak czytać cudze emocje i intencje. Szczerze mówiąc, nie mamy do końca przekonania.
Myślę, że człowiek w spektrum autyzmu to jest człowiek, który posługuje się zupełnie innym kodem. Można go nazwać kulturowym. Zupełnie inaczej postrzega pewne fakty, skupia się na zupełnie innych rzeczach. Tak jak ludzie neurotypowi skupiają się dość często na emocjach, tak osoba w spektrum autyzmu dużą, większą wagę przywiązuje do faktów. Co nie znaczy, że emocje ignoruje, ale język faktów jest jej po prostu bliższy. Myślę, że to jest też inny odbiór bodźców z otoczenia. Ponieważ tych bodźców jest bardzo wiele, osoba w spektrum autyzmu często je odbiera, ale filtruje je w zupełnie inny sposób niż osoby neurotypowe. Spójrzmy na pomieszczenie. Z reguły osoba neurotypowa, kiedy wchodzi do dowolnego pomieszczenia, ona widzi je jako taki ogół. Nie skupia się tak bardzo na szczegółach, chyba że ktoś z jakiegoś powodu zwróci jej uwagę albo coś zwróci jej uwagę. Natomiast dla osoby w spektrum autyzmu często jest tak, to zwłaszcza dotyczy dźwięków. Na pierwszy rzut oka wydaje jej się również, że siedzi w jednym pokoju, ale tu słychać szum samochodu, tam gdzieś słychać stukot kroków za drzwiami, tam gdzieś słychać ptaki. I to wszystko nakłada się na siebie. Te bodźce są... nie są filtrowane w taki sposób, w jaki robi to osoba neurotypowa, więc dużo łatwiej doświadczyć przeciążenia. Niby jest cicho, ale ja słyszę jednak te ptaki, słyszę ten szum samochodu za oknem.
Ja słyszę telewizor. Tak, słyszę telewizor. Co prawda ciężko mi jest stwierdzić, czy jest nad nami, czy pod nami, ale taki... Słyszę te dźwięki cały czas.
A może masz po prostu dobry słuch?
No nie zupełnie, bo często słyszy się takie historie o osobach w spektrum autyzmu, że słyszą samolot pół minuty przed tym, jak słyszy go cała reszta. Więc czy na pewno to jest dobry słuch i czy to na pewno jest błogosławieństwo czy dar? No nie, bo dopóki te dźwięki nie są jakoś i nie rzucają się w oczy, są tylko tłem, to może nie jest najgorzej, ale nasz świat jest generalnie głośny i składa się z dużo większej liczby bodźców. Wtedy to już nie jest takie bezbolesne, takie łatwe do przetrawienia. Wyobraźmy sobie, że właśnie zapalamy światło. Tych świateł mamy bardzo dużo. I to, co dla osoby neurotypowej nie wydaje się może nieprzyjemne, to dla osoby w spektrum autyzmu już nieprzyjemne być może. Bo światło może być za jasne, może być go za dużo. Doprowadza dyskomfort pewnych potraw, pewnych konsystencji, smaku, zapachu. Doprowadza do sytuacji, w której jedzą tylko określony typ potrawy, bo tylko ten są w stanie znieść. Albo dochodzi do sytuacji, że osoba w spektrum autyzmu nie chce jeść, ponieważ nikt nie zidentyfikował tego problemu z danym smakiem i zdarzają się różne inne skrajne przypadki. Ale wszystko rozbija się właśnie o ten smak, co często może być niezrozumiałe, bo przecież w naszych realiach dzieci muszą jeść wszystko. Na przykład dźwięk tramwaju. Kiedy jadę tramwajem, przemieszczam się komunikacją miejską, jednego dnia ten hałas wywoływany przez jadący tramwaj nie zrobi mi żadnej różnicy. Ale kiedy będę bardzo zmęczona, bo pamiętam takie sytuacje, to ten sam dźwięk będzie sprawił mi ogromny dyskomfort. To jest takie uczucie, jakby mi uszy ściskało. Jakby ból. Mam wrażenie, że nie chcę tego słyszeć, że nie jestem w stanie dłużej wytrzymać tego dźwięku i że powinnam się oddalić jak najszybciej z dala od niego.
Nie bez powodu nasze mieszkanie jest pomalowane tak, a nie inaczej. Czyli w takie lekkie, ciepłe kolory, delikatne. Mam tutaj biały, mam taki lekki, trawiasty zielony, tak, taką piaskową żółć.
Podłoga też ma znaczenie?
No podłoga, naturalne drewno. Tak? Że właśnie takie kolory, które są w miarę naturalne, tak? Bo one nie męczą. A jak mieliśmy kiedyś pokój pomalowany na taki sino-niebieski, tak, to po prostu tam w pewnym momencie już się nie dało żyć.
Ja bardzo lubię zapachy kadzideł. One są czasami dość mocne i mogą wydawać się duszące.
Okej, okay, dobra. Jak Werka odpala kadzidło, to odpala zanim wrócę z pracy, bo wiadomo, że jak wrócę z pracy, to otworzę wszystkie okna. To tak, to prawda.
Też trzeba pamiętać, że obok spektrum autyzmu są zwykłe preferencje, jeśli chodzi o zmysły. Ja jestem wzrokowcem, potem jestem kinestetykiem, a na końcu jestem słuchowcem i dla mnie audiobooki po prostu są męczące.
Czyli radio też jest dla ciebie męczące?
Niespecjalnie słucham, jeżeli mam przyznać. Nie mam okazji.
Ja jestem zupełnie w drugą stronę jak Weronika, to znaczy ja mało czytam książek, bardziej właśnie audiobooki, słuchowiska, ten kierunek. A już pomijam, że podcasty na przykład na YouTubie to u mnie praktycznie przez cały dzień lecą. Tak? I jakby to słowo mówione bardzo mocno pochłaniam, więc dlatego ja na przykład z radiem problemu w ogóle nie mam, tak? Bo może lecieć. No, ale już to też rzuca się też na inną rzecz, to znaczy Werka super umie pisać i po prostu usiądzie, napisze od razu wszystko, co jest potrzebne, a dla mnie na przykład pisanie jest trudne i męczące, bo chętniej bym coś narysował, opowiedział i w tym kierunku.
Osoba w spektrum autyzmu często rzeczywiście jest jak obcokrajowiec. Znaczy, żeby to lepiej zrozumieć, wyobraźmy sobie, że do naszego kraju przyjeżdża Japończyk. Japończyk nie zna języka polskiego, jest po raz pierwszy w naszym kraju. Nie zna też tych wszystkich niepisanych zasad, które w Japonii są absurdalne. Na przykład o kontakcie wzrokowym. Bo rzeczywiście w Japonii patrzenie komuś prosto w oczy jest uważane za niegrzeczne. A w Polsce, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, jest to oczekiwane. Jest to wyraz tego, że słucha się rozmówcy, jest to wyraz szczerości intencji. Czyli zupełnie dwie inne perspektywy. I taki Japończyk, kiedy na przykład właśnie nie patrzy komuś w oczy, to nikt nie będzie go podejrzewał o nieszczerość. Dużo bardziej prawdopodobne będzie, że on nawet nie wie, że tak trzeba. W Polsce niepatrzenie w oczy znaczy zupełnie coś innego niż w Japonii. Ale kiedy w analogicznej sytuacji, no zupełnie to przypadkowo, podstawimy osobę w spektrum autyzmu, to jest, to mimo, że dla osoby w spektrum autyzmu ten kontakt wzrokowy nie jest tak bardzo potrzebny, ponieważ nie wyciąga z niego takich informacji, jakie potrzebuje do komunikacji, to jest traktowana przez osoby neurotypowe, jest mierzona ich miarą. Że jeżeli nie patrzy w oczy, to znaczy, że jest nieszczera. Dużo trudniej jest zrozumieć osobą neurotypowym w tym kontekście, choćby ten brak kontaktu wzrokowego u osób w spektrum, mimo że on ma bardzo jasne podłoże, tylko być może nie jest ono jasne dla tych osób neurotypowych, które, tak jak powiedziałam, mierzą swoją miarę.
Wiesz, dlaczego my tak nie do końca patrzymy w oczy? Bo jak się patrzy w oczy, to rozprasza. Ciężko się skupić na tym, co mówisz. Tak? I w momencie, kiedy ten wzrok sobie tak trochę wędruje, nie skupia się konkretnie, to my możemy bardziej w głowie się skupić na tym, o czym mówisz, co opowiadasz i bardziej na to reagować. Jak za bardzo zaczniemy wchodzić w te szczególiki, to nasza głowa zaczyna się skupiać stricte na szczególe. Mam patrzeć, mam tutaj oceniać i w tym momencie komunikat mówiony zanika, tak? Bo już nie ma sił przerobowych na to, żeby jeszcze to przeanalizować.
Jak często, kiedy jesteśmy zmuszani do patrzenia w oczy społecznie, bo powtarza się tą o kontakcie wzrokowym jak mantrę. Tylko no właśnie, jak często skupiając się na oczach, których dzieje się dużo. Myślę, powiedziałam nawet, że za dużo. My nie wiemy, jakiego rodzaju to jest obciążenie, ale można to znowu rozbić na szczególiki. Że oczy się błyszczą, że oczy mrugają, że mam jakiś tam kolor, jakąś tam tęczówkę. Im dłużej tak się osoba w spektrum patrzy w oczy, tym bardziej jest prawdopodobne, że zacznie się rozpraszać właśnie takimi szczegółami. A jeżeli będzie musiała patrzeć w oczy, to zgubi wątek. Po prostu nie będzie wiedziała, co powiedzieć w danym momencie, będzie zbyt skupiona już na innej czynności. Pożądanej oczywiście, która pozwala rozmówcy czuć się...
Jeżeli chodzi o patrzenie w oczy, jest jeszcze jedna rzecz. I takie porównanie sobie zastosuję. Jak to jest u psów i u kotów? Jak patrzysz w oczy takiemu psu albo kotowi, zwierzakowi, to patrzenie mu w oczy jest okazywaniem, że ty jesteś tym silnym i on musi ten wzrok odwrócić, żeby pokazać, kto tu rządzi w stadzie. Nie? I to patrzenie w oczy, które my mamy tutaj w naszym kraju na przykład i w ogóle w innych też, jest pod tym względem nienaturalne. Tak? Bo to jest nasze kulturowe, że tak wypada i trzeba, ale od strony tej takiej bardziej instynktownej, to my dalej mamy w głowie to, że patrzenie w oczy nie jest przyjemne. Tak? I jak tak sobie pomyślimy, to trochę jak te zwierzaki mamy, tak? Że jedno z najgorszych ćwiczeń, tak? Jak czas usiąść naprzeciwko komuś i patrzeć mu w oczy. Jakie to jest nieprzyjemne, jakie to jest odtrącające, tak? A my to mamy stosować na co dzień.
No i właśnie wtedy pojawiają się tak zwane dostosowania, czyli triki. Jak zaspokoić oczekiwanie społeczne o spojrzeniu w oczy, a równocześnie nie narażać się na ten dyskomfort. I osoby w spektrum autyzmu często nawet głośno o tym mówią, że po prostu patrzą na czoło, albo patrzą na nos, albo patrzą gdzieś pomiędzy oczami. Zmniejsza to dyskomfort i nie powoduje dyskomfortu u rozmówcy.
Ja na przykład, to już niektórzy się przyzwyczaili, tak, ale najgorsze rzeczy, jak idzie się do rodziny i nagle te całuski w policzki, tak, te wszystkie. Jakie to jest nieprzyjemne, nieprzydatne. I jeszcze narusza wszystkie komforty. Tak? I niektórzy już się nauczyli, że ze mną to podanie ręki, kiwnięcie głową, tak, tego typu, tak, ale ja nie będę się od razu przytulać, całować i tak dalej, bo to jest takie...
Kiedy sobie myślę właśnie o tych symbolach, których nadużywamy, myślę sobie też o tym, że nasz świat w ogóle jest przebodźcowany i przestymulowany. Co zabawne, osoby neurotypowe często zauważają to dopiero, kiedy zobaczą różnicę. O czym tutaj mówię? Mam takie skojarzenie z akcją cichych godzin w supermarketach i w galeriach handlowych. To swego czasu to przyszło z zagranicy. Polskie sieci dyskontów, hipermarketów, supermarketów to wprowadziły. I bardzo ciekawe wnioski wyszły z tego. Takie ciche godziny polegają na tym, że mniej więcej przez godzinę albo dwie w dany dzień tygodnia, wcześniej ogłoszony, często to jest akcja stała, światła są przyciemnione, nie gra głośna muzyka, nie brzmią komunikaty w wolnych kasach lub zajętych. Są kasy pierwszeństwa dla osób z spektrum autyzmu i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo wtedy okazało się, że zakupy przyjemniej się wtedy robi wszystkim. Można tak powiedzieć, że prowadzimy całkiem, co może wydaje się nieprawdopodobne, zwyczajne, normalne życie. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że nie trzeba mieć zespołu Aspergera, ani autyzmu, ani niczego pokrewnego, żeby mieć problemy w życiu, żeby doświadczać pewnych trudności, żeby musieć zapłacić rachunki, czynsz, żeby musieć przeżyć w tym społeczeństwie. Myślę, że także takie przeciętne, zwyczajne osoby mogą doświadczać różnych problemów, ale one nie mają niczego takiego, na czego karp mogłyby to złożyć. No my akurat wprawdzie jesteśmy autystyczni, ale wcale nie chcemy się tym tłumaczyć z jakichś niepowodzeń życiowych, bo i takie się zdarzają. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest fajnie. Ale myślę, że po pierwsze w osobach autystycznych trzeba zobaczyć człowieka. A dopiero potem wszystkie diagnozy, wszystkie łatki, które zostały przypięte.
Ja po prostu chcę być z nią szczęśliwy. Nic więcej nie potrzebuję. Ja chcę mieć z Weroniką szczęśliwe, spokojne życie.
Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby to osiągnąć.
Życie na stand-upie. Była to opowieść Weroniki i Jerzego Janiaków. Różnorodność zawsze była siłą Poznania i właśnie o tym przypomina Poznański Tydzień Różnorodności. Przez cały ten czas miasto będzie pełne wydarzeń, które pokażą, jak wiele kultur, języków, doświadczeń splata się w naszej codzienności. To okazja, by spojrzeć na Poznań z innej perspektywy i odkryć, jak wiele nas łączy mimo różnic. Szczegóły i pełny program całego tygodnia znajdą Państwo na stronie www.poznan.pl/PTR. Dobrego weekendu i udanego tygodnia różnorodności. Do usłyszenia i zobaczenia na Starym Rynku. Wanda Wasilewska.